Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, Marku. Miło Cię znowu słyszeć. Co tam nowego słychać?
Nowe to jest numer nieznanego świata, czerwcowy, chociaż mamy maj, ale czerwcowy numer już jest. Tak to z nieznanym światem, że on się ukazuje odrobinę wcześniej. No a w tym numerze no, to będzie truizm mówić, że niezwykle ciekawe rzeczy, bo ja już nie pamiętam numeru, albo jeśli w ogóle kiedykolwiek taki był, żeby było nieciekawie. W związku z tym, no to co będę mówił? Zatem
Tak.
przejrzyjmy, co w tym nowym numerze jest. Zainteresował mnie materiał o snach, ale o takich snach bardzo ukierunkowanych, specjalnych.
Tak, w artykule Knigi Kościak przeczytacie o snach ze zwierzętami w roli głównej, a także o poszukiwaniu swoich duchowych przewodników albo zwierząt mocy, jak niektórzy to określają. Te sny ze zwierzętami mają szczególne znaczenie. Oczywiście chodzi o symbole. Jak tłumaczy autorka, która jest interpretatorką snów, przez zwierzęta widziane w marzeniach sennych, podświadomość daje nam pewne znaki, a te znaki mówią coś o nas samych, pozwalają też na wgląd w siebie, przepraszam. Nie bez znaczenia jest oczywiście gatunek zwierzęcia, ale również jego ubarwienie i ogólny stosunek i zachowanie. Także jeżeli ktoś zobaczy we śnie na przykład wilka, niedźwiedzia, konia, psa, kota, to czasami te symbole mówią wiele o naszej sytuacji nawet. Warto, kiedy w ogóle interesujecie się snami, zajrzeć do czasami opracowań z folklorystów i tak dalej, którzy spisywali też na przykład znaczenie słów na ziemiach słowiańskich, zobaczycie, jak tam jest wiele odniesień do zwierząt właśnie. No ale druga kwestia to wspomniane zwierzęta mocy, czyli te symboliczne, można powiedzieć, przewodnicy duchowi, tacy takie zwierzęta totemiczne, chociaż to się kojarzy ze współczesną ezoteryką i to bardzo ociera się tak naprawdę o myśl Junga, psychologię głębi, archetypy i tak dalej. Temat jest fascynujący, bo jeżeli dodamy do tego tak zwane synchroniczności, czyli nieprzypadkowe przypadki, które nam się zdarzają już w całkiem realnym świecie, to możemy zobaczyć, że ta rzeczywistość ukryta, o której nieraz mówimy w naszych programach, manifestuje się w naszym życiu realnym, nie tylko w sferze sennej, w sposób taki bardzo subtelny, ale z drugiej strony zauważalny.
Tak, to był pierwszy tekst, no ale ja już śpieszę dopytać o tekst drugi, bo ten też niezwykle mnie zainteresował, ale odrobina historii. Gdzieś na początku tego roku, bodajże w lutym, przez internet w Polsce przetoczyła się no, mała burza, żeby nie nazwać tego inaczej. Na temat wcinania owadów, czyli mówiąc szczerze, spożywania ich po prostu. I przyznam się, że ja również dałem się troszeczkę zmanipulować, to znaczy, no, niejako dowiedziałem się, że już za chwilę będziemy te owady wpierdzielać i w ogóle już natychmiast i w dodatku będziemy do tego zmuszeni. Rzeczywistość okazała się troszeczkę inna, może nie aż tak demoniczna. Niemniej jednak to, żeby owady zjadać, żeby owadami zająć się tak spożywczo, no to jest rzecz, która gdzieś tam po głowach ludziom hasa. Mamy artykuł w Nieznanym Świecie na ten właśnie temat, na temat spożywania owadów. Artykuł napisany bardzo spokojnie, tak bez emocji i chyba dobrze, że taki tekst się pojawił.
Tak, i nie jest to musztarda po obiedzie, jak to się mówi, dlatego że to jest akurat mój tekst i tam przyglądam się kilku kwestiom od strony naukowców, bo mamy taką sytuację, jeżeli mowa o tej owadożerności, że mieliśmy do czynienia z pewnymi prowokacjami politycznymi, nie tylko w Polsce, ale i i na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagle ktoś wyciągnął wypowiedź prawdopodobnie zmanipulowaną Billa Gatesa, który rzekomo miał nawoływać do jedzenia owadów. W Polsce do jedzenia owadów miała nawoływać Unia Europejska według jednej z opcji politycznych. No i zauważcie, że dziwnym zbiegiem okoliczności w dość niedługim odstępie czasu, w ciągu kilku miesięcy, te same argumenty zostały użyte po dwóch stronach oceanu. Było to dość dziwne. Oczywiście to działo się nie tylko w Polsce, ale też we Francji. Jestem ciekaw, gdzie tkwiło źródło tej politycznej aferki, która akurat na ten moment była potrzebna. Ale do czego ogólnie zmierzam w tym artykule? Przyglądam się opiniom naukowców i oni, okazuje się, nie są wcale hura optymistami, jak niektórzy dziennikarze czy publicyści, którzy chcieli być ultraekologicznie poprawni albo dorzucić coś do pieca w tym polskim piekiełku. Pojawiały się takie hasła, że Polacy będą mieć robaki, tak, jedzą robaki, oczywiście po dwóch stronach barykady. A z tą owadożernością na świecie jest różnie. No, nie jest żadnym kłamstwem, że ludzie owady jedzą i to duży procent populacji, ale należy zachować przy tym daleko idącą ostrożność. Dlaczego? O ile przed wiekami dwoma czy trzema było to jeszcze w miarę bezpieczne, tak teraz owady, szczególnie te odławiane w naturze, no zabierają ogromną ilość substancji toksycznych, typu metale ciężkie, one je po prostu chłoną. Czy pestycydów, no ale z hodowanymi owadami też nie jest wcale tak wesoło i tak jednoznacznie, tak? Bo sam Marku nieraz podkreśla w swoich wypowiedziach, że w dyskusji publicznej słychać głosy takich ultrapoprawnych ekologów, którzy są w stanie powiedzieć, przyklasnąć każdej idei, byleby tylko było, że są zieloni i że są proplanetarni, a czasami to, co proponują, jest po prostu głupie albo niczym nie podparte. I z tymi hodowanymi owadami jest tak, że nie do końca wiadomo, jak niektóre substancje w nich zawarte wpływają na ludzki organizm. No, najwięcej mówiono o chitynie, ale okazuje się, że tych substancji jest więcej. Niektóre z nich to są tak zwane antynutrienty, czyli te substancje, które zapobiegają wchłanianiu innych ważnych składników odżywczych. Zatem ta sprawa jest otwarta, choć jak powiedziałeś i ty na początku, została wykorzystana do dyskusji politycznej i trzeba to mieć na uwadze.
Ja się zastanawiam przy okazji tych owadów nad jeszcze jedną sprawą, ale nie rozstrzygam jej, tylko raczej pytam o to, jak to jest, że mięso, które jest spożywane, badane jest przynajmniej teoretycznie na wiele różnych sposobów, zabezpieczane weterynaryjnie, no i człowiek, wcinając takie mięsko, może się czuć w miarę bezpieczny. Zastanawiam się, jak to jest z owadami. Przypuszczam, że również one, pomimo innej wielkości, również mają jakieś swoje pasożyty. Zastanawiam się, jaka relacja występuje, to właśnie pasożyt owadzi, ludzki organizm i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też warto by takie sprawy po prostu nimi się zainteresować.
Tak, wspominam o tym w tym tekście, dlatego że opracowania specjalistyczne, wystarczy do nich po prostu sięgnąć, wskazują jasno, i to na przestrzeni wielu lat, że istnieje szereg patogenów typu grzyby, typu różnego rodzaju pasożyty czy bakterie, które mogą być przeniesione drogą pokarmową na człowieka, a to pole nadal jest w miarę nieznane, także potrzeba trochę więcej badań i analiz, i musimy mieć na uwadze również fakt, że część badań nad owadami spożywczymi pochodzi albo dotyczy tych, które są odławiane w naturze, czyli to jest coś, co nas w Europie nie za bardzo obchodzi. Nas powinna obchodzić ta druga część dyskusji merytorycznej, natomiast tutaj przy tym, co się działo w lutym, to mieliśmy taką sytuację, że pojawia się prawa strona, która mówi: o, Unia mówi, żeby robaki jeść. Tego nie można robić. A druga strona sporu politycznego, tylko po to, żeby się przeciwstawić, zaczyna jakieś dziwne dyskusje, a to jest fajne, to jest okej, i tak dalej, i tak dalej. A i tak to robicie, a i tak to będzie trzeba zrobić. Myślę, że to było głupie. To było w ogóle nie podparte żadnymi analizami. To było na zasadzie tylko czystego sprzeciwienia się, postawienia się w opozycji do tych, którzy mówią, że tych robaków nie wolno jeść. No to naprawdę ratunku.
No i mamy, proszę Państwa, demokrację w wydaniu polskim, dosyć specyficznym. Zostawmy ten temat. Kolejny artykuł, który przyciąga uwagę, nosi tytuł Obiekty niemożliwe w dziejach ludzkości, a jej autorem tego tekstu jest Igor Witkowski, zatem firma sprawdzona. A o czym opowiada ten tekst?
Jak sama nazwa może sugerować, Igor Witkowski przygląda się takim zagadnieniom, które wchodzą w skład dziedziny zwanej zakazaną archeologią. I on prezentuje kilka przykładów, zwracając uwagę głównie na technikę obróbki kamienia, która była dostępna przed wiekami, czasami nawet przed tysiącami lat. Przede wszystkim kieruje uwagę na Pumapunku, kieruje uwagę na starożytny Egipt, ale są też inne elementy. On pisze na przykład o takim mało znanych przedmiotach, artefaktach, jakimi były wieczne lampy. To są takie na wpół legendarne przedmioty, które znane były z tego, że bardzo długo emitowały światło, a prawdopodobnie opierały się jakieś nieznane źródło zasilania bądź paliwo. Być może w ogóle to było coś innego. W każdym bądź razie były to lampy na pozór wiecznie się palące. Świadczyło o tym przypadki, kiedy znajdowano je w grobowcach, które były zapieczętowane od wieków, no i wyciągano taką lampę, która prawdopodobnie świeciła równie intensywnie, jak w momencie, kiedy została do tego grobowca złożona. No, nie oszukujmy się, że to też nie były przecież żadne reflektory, ale takie jakieś tam źródła światła. Nie wiadomo do końca, czy to jest wymysł bajkopisarzy, czy to jest jakiś element zaginionej technologii. Natomiast dopełnieniem tekstu Igora Witkowskiego jest artykuł poświęcony wiedzy o elektryczności w starożytności autorstwa Marcina Kołodzieja, także również gorąco polecam.
Kolejny tekst napisała osoba, która była dwukrotnie gościem Bibliotekarium 2.0, a myślę jeszcze, mam nadzieję, że w naszej audycji się pojawi. Joanna Pochaczek-Trąbska napisała o kwiecie jednej nocy. No bo obecnie jest tak, że opowieść o kwiecie paproci, a przypomnę, numer czerwcowy omawiamy, więc jesteśmy bardzo, bardzo na czasie. Więc te opowieści o kwiecie paproci uchodzą obecnie za baśń. Tymczasem rzeczywistość, ta rzeczywistość z baśniowym kwiatem paproci wydaje się wskazywać, że mamy do czynienia z czymś więcej, że to jest echo wydarzeń, obrzędów dawnych Słowian po prostu, które z czasem jakoś tam zniekształcone, być może utraciły pierwotny wydźwięk, no ale coś, jakieś jądro w tym wszystkim tkwi. Opowiedz Piotrze trochę o tym artykule.
Tak, pytanie, czy one zostały zniekształcone wskutek tego, że po prostu o tym zapomniano i przerodziło się to w legendę, czy też zostały celowo zniekształcone, bo skrywały coś, co było nie na rękę chrześcijaństwu. I tutaj doktor Bochaczek-Trąbska przygląda się zagadnieniu, które na pierwszy rzut oka wydaje się proste i banalne. No, dzisiaj legenda o kwiecie paproci kojarzy się z ludowymi baśniami, symbolizując też, ten kwiat paproci symbolizuje też coś, co nie istnieje. Natomiast ta opowieść się skądś wzięła, ma prasłowiański rodowód i dzisiaj możemy się tylko domyślać, o co chodziło i dlaczego, jak przed chwilą powiedziałem, została w jakiś sposób ocenzurowana przez odarcie z tego swojego pierwotnego znaczenia. No, współczesna folklorystyka ogólnie i publicystyka tak nas utwierdziły w przekonaniu o wierze Słowian w kwitnącą paproć, że zapomniano o tym, że pod tym terminem, czyli paproć, pierwotnie rozumiano szereg roślin porastających często tereny na przykład pod mokłe, Zatem paproć ówczesna nie musiała być paprocią w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Mogła być na przykład nasiężałem, który był używany w zabiegach magii miłosnej, no ale to jest tylko jedna z hipotez, o której Joanna pisze.
My tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że Ziemia krąży wokół Słońca, że wiruje. To przyjęliśmy w toku rozwoju nauki i pogodziliśmy się z tym. Niektórzy się musieli przynajmniej z tym pogodzić, inni to przyjęli. No, ale zapominamy, że to nie są jedyne ruchy, które wykonuje nasza planeta, cały nasz Układ Słoneczny, że on pomyka sobie przez przestrzeń, również wokół jądra galaktyki. No, tych ruchów wykonuje całkiem sporo, jakby się temu przyjrzeć. No i to jest podstawą artykułu zagrożenie serca galaktyki, a właściwie nie sam ten ruch, ale konsekwencje oraz zauważenie tego, że kataklizmy, które bardzo często przebudowywały biologię Ziemi, organizmy, które tutaj rządziły, tak to sobie ujmijmy, no, że te kataklizmy zdarzają się tak zadziwiająco regularnie, co około 60 kilka milionów lat. No i z tego może płynąć jakiś daleko idący wniosek.
Tak, wniosek, który się opiera o bardzo konkretne wyliczenia, bo okazuje się, że liczba gatunków na Ziemi jest co te kilkadziesiąt milionów lat regularnie przetrzebiana w wyniku tak zwanych masowych wymierań, choć ich powody mogą być różne i często dopatruje się ich na Ziemi, na przykład w zjawiskach wulkanicznych, to istnieją tacy badacze, którzy sugerują, że wskutek wędrówki Ziemi przez galaktykę, czyli Drogę Mleczną, coś się dzieje. Koncepcji jest kilka i sugerują one, że tak w dużym skrócie to powiem, że nasza planeta co jakiś czas znajduje się w miejscu, które jest wybitnie narażone na bombardowanie ze strony komet. Oczywiście mówiąc o miejscu, mamy na myśli ogromne przestrzenie i pech chciał, że co te 62-3 miliony lat Ziemia jest w tym niebezpiecznym punkcie. No i wtedy dochodzi do tych kataklizmów kosmicznych, które doprowadzają do masowych wymierań. Natomiast druga opcja jest bardzo podobna, tylko że zwraca uwagę na promieniowanie kosmiczne, równie niebezpieczne. No cóż, każda z tych opcji jest zła, ale pod uwagę też trzeba brać fakt, że obecne wielkie wymieranie, w którym żyjemy, bo zdaniem naukowców ono trwa cały czas, wywołane jest przez zupełnie inne czynniki. Szerzej o tej sprawie pisze Marcin Gibas.
Patrzę sobie na spis treści, wzdycham i uśmiecham się, bo na przykład w Filmotece Nieznanego Świata widzę film Wszystko Wszędzie Naraz, który omawialiśmy w bibliotekarium, a właściwie w filmotekarium. No, proszę Państwa, będzie suplement po prostu do audycji na łamach Nieznanego Świata.
Tak, Wszystko Wszędzie Naraz. Nasze zdanie dobrze znacie. Ja odkrywam ostatnio, że coraz więcej osób pisze o tym filmie, także możecie sobie przypomnieć moją opinię. Natomiast w numerze znajdziecie wiele innych interesujących treści, w tym m.in. rozmowę Wojciecha Chudzińskiego z doktorem Bradleyem Nelsonem, autorem bestsellera Kod Emocji, który twierdzi, ten doktor twierdzi, że przyszłość medycyny polegać będzie na powrocie do podświadomego umysłu, bo to w nim znajdują się informacje o tym, czego potrzebuje dany pacjent. Więcej w fascynującym wywiadzie w numerze czerwcowym. Tego numeru szukajcie w punktach z prasą. Można go również zamówić na stronie naszego sklepu www.nieznany.pl albo sięgnąć po wersję elektroniczną, do której w zasadzie możecie przejść z naszej strony głównej, czyli www.nieznanyswiat.pl. Zachęcam do lektury i zachęcam też do komentowania i nadsyłania swoich listów, komentarzy, historii, bo przecież i takie drukujemy.
Proszę Państwa, nie ma co. Jak najszybciej sięgnijcie Państwo po Nieznany Świat. Ja już to częściowo zrobiłem, dlatego tym bardziej Państwa zachęcam. Wszystkiego dobrego, Piotrze.